Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Moim gościem jest pan redaktor Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, ekspert w dziedzinie polityki energetycznej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Często w swoich komentarzach powtarza pan taki refren 3S. Spokój, sankcje, solidarność. No, sankcje jakieś mamy. Solidarności energetycznej chyba trochę mniej. Czy w związku z tym faktycznie możemy być spokojni, pańskim zdaniem?
Powinniśmy być spokojni, ponieważ sankcje niszczą gospodarkę rosyjską. Uniwersytet Yale napisał 200 stron na temat skutków dla gospodarki rosyjskiej, które nie na pierwszy rzut oka są zawsze widoczne, z tego względu, że Rosjanie, tak jak kiedyś Sowieci, przekazują tylko te informacje, które chcą. To kraj totalitarny, więc nie należy przejmować się za bardzo komunikatami gospodarczymi z Moskwy, a właśnie poświęcić więcej uwagi badaniom naszych uczonych na Zachodzie, które potwierdzają, że sankcje działają. Jeśli chodzi o solidarność energetyczną, nie jest idealnie, oczywiście. Natomiast patrząc z punktu widzenia czasów sprzed ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, uczyniliśmy skok, jeśli chodzi o mentalność w odniesieniu do Rosji. W 2023 roku w Niemczech mają być pływające terminale LNG, gazociąg Nord Stream 2 gnije na dnie Bałtyku, może zostać rozmontowany na potrzeby właśnie tych dostaw LNG. Państwa Unii Europejskiej zmniejszają zużycie gazu rosyjskiego, spadła sprzedaż gazu Gazpromu o 24 miliardy metrów sześciennych.
No właśnie, na swoim Twitterze podaje pan realne straty Gazpromu, tak? Bo gdzieś w mediach bardzo często mówi się o tym, że wzrosły zyski Gazpromu. Tymczasem realnie ta firma jest po prostu stratna.
To jest narzędzie wrogiej polityki Kremla, które płaci od 2014 roku za awanturę na Ukrainie, która przecież trwa już 8 lat. Gazprom stracił najpierw rynek ukraiński, teraz coraz bardziej traci rynek europejski. Nawet jeżeli państwa członkowskie nie są gotowe do porzucenia gazu z Rosji, tak jak Polska, nie wszystkie na to są faktycznie gotowe teraz, to Gazprom schodzi ze sceny. Niby przy rekordowo wysokich cenach gazu powinien zarabiać coraz więcej, a tymczasem notuje spadek przychodów właśnie przez to, że jest usuwany z rynku ze względów bezpieczeństwa. Władimir Putin przekonuje niedowiarków do polityki uniezależnienia się od Rosji. W końcu się budzimy i właśnie w zależności od tego, czy zachowamy spokój, czy będziemy kontynuować politykę sankcji i czy będziemy solidarni, wyjdziemy z kryzysu energetycznego wzmocnieni albo osłabieni, bo bardziej długoterminowo po prostu zamkniemy stację benzynową Władimira Putina.
Myślę, że naszych słuchaczy może zainteresować taka kwestia, co czy też jakie kierunki dostaw mają nam zastąpić dostawy z kierunku wschodniego. Czy Baltic Pipe i terminal LNG wystarczy do wymiany czy też zamknięcia rosyjskiej stacji gazowej, czy też musimy być gotowi na jakieś inne sposoby zaopatrzenia w surowiec?
Nie odkryjemy na nowo Ameryki. Polityka realizowana od kilkunastu lat z różnym powodzeniem przez różne rządy na szczęście przynosi efekty. Mamy terminal LNG, który jest wypełniony pod korek. Mamy gazociąg Baltic Pipe, który będzie gotów z końcem września po to, żeby w przyszłym roku zapewnić nawet do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu spoza Rosji. To tyle samo, ile eksportował rocznie do Polski Gazprom, który w maju niezgodnie z kontraktem przerwał te dostawy pod pretekstem sporu o ruble. Natomiast zakontraktowanie gazociągu Baltic Pipe nie jest pełne. To znaczy ten gazociąg nie jest zapełniony pod korek jeszcze. Prawdopodobnie zostanie zapełniony, ponieważ toczą się negocjacje z udziałem polskiego PGNiG-u. To nie będą tanie umowy, ponieważ kupujemy na górce teraz, kiedy ceny gazu notują kolejne rekordy, dalej rosną, ale bezpieczeństwo dostaw powinno zostać zagwarantowane, no chyba, że zabraknie tego gazu, bo będziemy wolniejsi niż inni negocjatorzy, bo teraz nie tylko Polacy chcą sprowadzać gaz poza Rosji, natomiast w najgorszym wypadku mamy pełne magazyny gazu, które będą uzupełniać ewentualne niedobory. i gospodarstwa domowe, czyli nasi słuchacze, którzy niepokoją się teraz o to, czy w kuchence będzie gaz, powinni zostać zabezpieczeni, ale to nie znaczy, że na którymś etapie nie będą konieczne ograniczenia dostaw do przemysłu, czyli tak zwane stopnie zasilania znane na przykład sektora energetycznego. No i to będzie uderzenie gospodarcze. Niemcy także się go boją, licząc straty z PKB nawet w kilku procentach, ale bardziej długoterminowo ta zmiana przyniesie mniejszą zależność od gazu w ogóle. Już teraz z danych Ministerstwa Klimatu widać, że Polacy zmniejszą zużycie gazu nawet o 17%, czyli prawie o 1/5, bez żadnych dodatkowych regulacji, tylko przez to, że gaz jest tak horrendalnie drogi.
Niedawno na Biznes Alert ukazała się bardzo ciekawa rozmowa z panią wiceminister Łukaszewską Trzeciakowską i no, tam jednak padło coś, co może trochę ludzi zaniepokoić, mianowicie cytuję znów z pana Twittera: wzrost ceny dla odbiorcy powinien zostać ograniczony na poziomie do około 40%. No to jest bardzo wysoko mimo wszystko, prawda? Ktoś, kto załóżmy płaci 400 zł za gaz, będzie musiał 160 zł więcej dopłacić, o ile się nie pomyliłem w tym momencie, przeliczając tego. No plus minus coś koło tego powinniśmy faktycznie się przygotować na takie duże zwyżki cen energii do ocieplania domów.
Gdyby nie interwencja rządu polskiego, Unii Europejskiej i rozwiązań, które widoczne są na całym kontynencie, ta podwyżka byłaby kilkuset procentowa, a zatem oczywiście tak, należy się przygotować na dalsze podwyżki, na to, że wszyscy będziemy liczyć każdą megawattogodzinę. Już teraz warto oszczędzać zużycie gazu i energii elektrycznej. Najbiedniejsi niestety mogą liczyć tylko na pomoc społeczną, ale ona się też pojawia i dodatki energetyczne, węglowe. To nie koniec, to dopiero początek różnych rozwiązań, które będą wprowadzane w dobie kryzysu energetycznego. I tak, nie da się uniknąć skutków gospodarczych tego, co dzieje się na rynku energii i gazu z winy rosyjskiego Gazpromu i zapłacimy
Panie
na różne sposoby za awanturę Putina.
Panie redaktorze, a czy w budowlance zwiększy to popyt na takie systemy ogrzewania, chociażby pompy ciepła, które wiadomo są bardziej energooszczędne? Myśli pan, że znowuż ta gałąź gospodarki może się zdynamizować dzięki temu kryzysowi?
Myślę, że tak, ponieważ ci, których stać, inwestują od dawna w odnawialne źródła energii w energetyce, czy właśnie w pompy ciepła, w ciepłownictwie, z tego względu, że one obniżają rachunki, a zatem się opłacają. W dobie kryzysu energetycznego będą opłacać się jeszcze bardziej, z tym zastrzeżeniem, że także w tej branży są nadwyrężone łańcuchy dostaw. Większy popyt na tego typu rozwiązania musi się zderzyć z faktem, że są problemy z materiałami, trzeba czekać długo na takie pompy ciepła, ale na pewno jest to dobre rozwiązanie, pozwala obniżyć rachunki, zmniejszyć zależność od niestabilnej sytuacji, więc popularność rozwiązań tego typu będzie rosła.
Przejdźmy do polityki europejskiej. Sam pan powiedział, że z tą solidarnością no jest tak sobie, nie jest źle, ale też nie jest najlepiej. Chciałbym zapytać pana o logikę działań węgierskiego rządu. Mówiąc wprost, czy faktycznie jest tak, że Węgrzy są skazani, jeśli idzie zarówno o utrzymanie tej rosyjskiego systemu elektrowni atomowej z jednej strony, jak i przede wszystkim rosyjskich dostaw ropy i gazu? Czy tak naprawdę nie mają innej alternatywy? Bo tak to jest przedstawiane z punktu widzenia Budapesztu właśnie.
Oni nie są skazani na Rosję, tylko sami się na nią skazali przez lata, współpracując coraz głębiej z Gazpromem, z Rosatomem, działając na rękę Kremlowi do tego stopnia, że kiedy Ukrainie groziło zakręcenie kurka z gazem w 2019 roku, Węgry zaoferowały dostęp Rosjanom do swych magazynów, żeby mogli tam składować gaz w czasie, kiedy odetną Ukrainę od gazu, więc ta kolaboracja z Rosjanami jest bardzo zaawansowana i nie dała bezpieczeństwa dostaw Węgrom, którzy zostali odcięci od dostaw ropociągiem Przyjaźń bez wahania, kiedy pojawiły się problemy na Ukrainie. Nie udało się obwinić za to Ukraińców. Ropa znowu płynie, ale kolejna awantura spowodowała wzrost cen, obawy Węgrów, więc polityka rządu Viktora Orbana, która jest jednoznacznie prorosyjska, ma alternatywę, na którą Węgrzy nie chcą się zdecydować i coraz bardziej brną w zależność od Rosji, która mści się na nich także, nawet pomimo tej prorosyjskiej polityki, więc alternatywą jest uniezależnienie od rosyjskiego Gazpromu, sprowadzanie ropy spoza Rosji. Warto przypomnieć, że Węgry sprowadzają mniej tej ropy z Rosji niż Polska na przykład, a Polska chce do końca roku całkowicie porzucić ten kierunek. Węgrzy mówią, że nie są w stanie, ale są w stanie, bo jest do tego infrastruktura w Chorwacji, mało tego pod ich kontrolą, więc to jest tylko retoryka.
Czyli, panie redaktorze, czyli tak naprawdę zapowiedź ewentualnego weta do unijnego planu ograniczenia gazu o 15% przez państwa członkowskie, tak naprawdę ona nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Oczywiście, że nie. To są dywagacje o suwerenności, rozmowy o tym, jak daleko powinna iść integracja europejska, czyli dyskusja na poczet polityki wewnętrznej, w której Węgry chcą się pokazać jako niezależne od Brukseli, samodzielne, a tak naprawdę coraz bardziej zależne od Rosji i stojące okrakiem, będąc jednocześnie członkiem Unii Europejskiej, działającym przeciwko Unii Europejskiej. To na pewno nie jest dobry wzór do naśladowania. Polska ma dużo bardziej stonowane stanowisko w tej sprawie. Oczywiście mówi też o tej suwerenności. Nie chce, żeby ktoś narzucił ograniczenie zużycia gazu na jakimś etapie kryzysu energetycznego, ale z punktu widzenia efektywności takiego rozwiązania, no niestety ten element przymusu może być konieczny po to, żeby to narzędzie zadziałało w najczarniejszym scenariuszu, w którym Rosjanie zatrzymują całkowicie dostawy gazu właśnie w środku kryzysu energetycznego, w środku sezonu grzewczego tej zimy.
Panie redaktorze, czy gdyby Polska poparła propozycję Ursuli von der Leyen o zużycie surowca, o obniżenie zużycia surowca o 15% i nie dołączyła się do tego orbanowskiego weta, czy w zamian mogłaby na przykład wynegocjować sobie, powiedzmy, zielone światło dla, czy też ograniczenie sprzeciwu, jaki chociażby bardzo często wyrażają Niemcy wobec budowania w Polsce elektrowni atomowej. Czy to może być jakaś karta przetargowa w polityce energetycznej dla nas?
Polska już wynegocjowała sobie z udziałem Francji i Niemiec zielone światło dla atomów w tak zwanej taksonomii unijnej. To znaczy mamy przedstawić w tym roku model finansowania atomu, który nie będzie blokowany przez Komisję Europejską, bo atom został uznany w tejże taksonomii jako źródło zrównoważone, służące transformacji energetycznej i to już jest sukces naszych negocjacji. Natomiast taryfa ulgowa w polityce klimatycznej to postulat, który nie znajduje zrozumienia w Komisji Europejskiej. Polacy są sfrustrowani tym, że mówią o tym, że chcą walczyć ze spekulacją na rynku uprawnień, że chcą więcej darmowych uprawnień, żeby dać ulgę energetyce w dobie kryzysu energetycznego i te postulaty zderzają się ze ścianą i jest to jeden z argumentów Polaków za tym, żeby stanąć okoniem w dyskusji o gazie, bo nas nikt nie słucha, to czemu mamy słuchać innych? Liczę na to, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, że w Brukseli też zostaną wysłuchane argumenty polskiej elektroenergetyki czy też ciepłownictwa, bo brak dialogu skończy się tym, że Polacy pójdą szlakiem Budapesztu, a tego byśmy nie chcieli, bo system naczyń połączonych w Europie
wymaga współpracy. Wróćmy do polskiego projektu atomowego. Jak ocenia pan postęp w przygotowaniu się dopiero do Polski, do tej inwestycji? Czy to idzie, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć zgodnie z planem, bo na razie to może za daleko powiedziane, ale czy tempo przygotowania do budowy siłowni atomowej jest pańskim zdaniem właściwe, czy powinniśmy teraz mocno przyspieszyć?
Powinniśmy zrobić wszystko, aby zgodnie z planem podjąć decyzję o wyborze partnera technologicznego w tym roku, żeby przedstawić model finansowania także w tym roku, aby reaktor jądrowy stanął w 2033 roku. Nawet jeżeli się opóźni, to i tak będzie niezbędne, więc im szybciej, tym lepiej. I z tego punktu widzenia różne przepychanki w rządzie wokół projektu jądrowego, odwołanie ministra Piotra Naimskiego.
No właśnie, jakby pan skomentował już na sam koniec to, że minister Naimski miałby właśnie poprowadzić takie plotki gdzieś chodzą, miałby poprowadzić projekt atomowy.
On już go prowadził, więc po co doszło do jego demisji? Mamy do czynienia ze sporami politycznymi, odnoszącymi się między innymi do fuzji Orlenu, Lotosu, potem jeszcze PGNiG-u. Tutaj faktycznie nie zgadzały się różne frakcje. i ofiarą tych sporów jest prawdopodobnie Piotr Naimski. Jeżeli wróci do projektu jądrowego, to dobrze. Natomiast gorzką lekcją na temat stanu instytucji w Polsce jest fakt, że nadal potrzebni są ludzie do tego, żeby prowadzić takie megaprojekty, bo instytucje same w sobie ich nie kontynuują. Znaczy muszą być takie spiritus movens, które pchają naprzód.
I w tym miejscu postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem był pan redaktor Wojciech Jakubik z Business Alert. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A ja się Państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.